Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Doktor Łukasz Młyńczyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, jest naszym gościem.
Dzień dobry.
Chciałem powiedzieć, że jest pan naczelnym komentatorem mediów publicznych w ostatnim czasie. Można pana bardzo często zauważyć, kiedy wypowiada się pan w różnych kwestiach dotyczących tego, co możemy zaobserwować, co dzieje się w naszym państwie, w parlamencie.
Zmiana, nie wiem czy dobra. Oczywiście miałem przyjemność kilkakrotnie w ostatnim czasie wypowiadać się dla mediów ogólnopolskich, dla wiadomości. Myślę, że...
Dobra rzecz dla Uniwersytetu Zielonogórskiego, bo za każdym razem wiadomym jest, że jest pan naukowcem Uniwersytetu Zielonogórskiego, a co za tym idzie, gdzieś ten uniwersytet ma swoją reklamę zupełnie darmową, a przy okazji wie pan dokładnie, że jeśli naukowcy bez względu na to, w której części Polski mieszkają, mają okazję wypowiadać swoje zdanie i nie są to dyżurni naukowcy związani najczęściej, nie wiem, z Uniwersytetem Jagiellońskim czy Krakowskim, tam gdzie są studia telewizyjne, to tym lepiej chyba dla ogólnego podejścia do większości tematów,
ja że twarze się zmieniają. To nasz osąd, jakby nasza wizja rzeczywistości politycznej z perspektywy Zielonej Góry, z perspektywy Województwa Lubuskiego jest nieco inna niż w stolicy. I tym bardziej cieszę się, że prywatnie się cieszę, ale myślę, że jakby w sensie takim powiedziałbym służbowym, tak to nazwijmy, to dobrze, że uniwersytet jako taka placówka istnieje, prawda? I jest zauważony i w tym sensie nie mówię tylko o swojej osobie, ale myślę, że ktokolwiek byłby w stanie, nie wiem, pojawiać się, komentować to tylko lepiej dla nas, że to nie jest tak, ja zawsze powtarzam, to nie jest tak, że my czytamy cieńsze książki, tak? Albo my, generalnie nasze myśli są dużo mniej składne, czy dużo mniej logiczne.
Niż
tak?
Te ze stolicy.
Oczywiście.
Na przykład, tam przy okazji jesteśmy najbardziej na zachód wysuniętym uniwersytetem w Polsce. To też jest ciekawostka, ale dobrze, zostawmy uniwersytet i występy w mediach, teraz w mediach lokalnych. Porozmawiamy sobie na temat tego wszystkiego, co dzieje się w naszym mieście. Teoretycznie 11 będziemy mieli wielki finał tego, co wydaje mi się, że przez parlamentarzystów skupionych wokół szeroko rozumianej opozycji w stosunku do rządu Prawa i Sprawiedliwości. Rzecz miała być strasznie głośna, jakaś taka wielka, absorbująca bardzo mocno mieszkańców naszego kraju, a wydaje mi się, że wyszło trochę jak wyszło, tak? Po pierwszym dniu, który być może rzeczywiście zelektryzował część mieszkańców z tego względu, że wszystkie serwisy informacyjne traktowały o tym, co wydarzyło się w Sejmie, a potem ten protest jakoś tak zginął gdzieś, myślę, w czeluściach świąt Bożego Narodzenia i tego wszystkiego.
Tak, oczywiście to pod tym względem Prawo i Sprawiedliwość wygrało na tym, można powiedzieć, okresie świąteczno-noworocznym, tak? Przez to, że była taka przerwa, czy nadal jest taka przerwa między posiedzeniami Sejmu. Wiadomo, że temperaturę takiego protestu bardzo trudno się podtrzymuje przez wiele dni i rzeczywiście ludziom, gdy są odizolowani, to sami z własnej woli się zamknęli i przebywają w gronie tych samych osób, to nieraz, przepraszam za określenie, głupie pomysły do głowy przychodzą, tak?
I kilka takich głupich pomysłów mieliśmy okazję zaobserwować.
Wiemy, że dają upust tym różnego rodzaju, powiedziałbym, fantazjom, hobby czy innym talentom, które
a nie ma pan wrażenia, że opozycji brakowało pomysłu w ogóle na ten protest? Doszli do wniosku, że jak już zaczniemy protestować, to będzie wielkie halo na całą Polskę i wielkie halo trwało dwa dni, a potem wszyscy właściwie zapomnieli o tym, że ktoś tam siedzi i protestuje w parlamencie. Może w mediach społecznościowych pojawiały się jakieś filmiki, gdzieś sami bezpośrednio zainteresowani wysyłali je, podkreślając swoje miejsce właśnie na sali plenarnej w Sejmie.
Czy moim zdaniem rzeczywiście zabrakło trochę wyobraźni, bo prawdopodobnie opozycja wydawało się opozycji, że może w pewien sposób odtworzyć pewną atmosferę, pewien styl protestu, jaki chociażby Solidarność prowadziła w czasach słusznie minionych, takie nazwijmy. I że mówię, to spanie na styropianie, tak, to niedojadanie i różnego rodzaju, powiedziałbym, niedogodności życiowe, które które ponad wszystko były mniej ważne w odniesieniu do jakiejś takiej idei, która przyświecała. A tutaj myślę, że od samego początku zabrakło idei, bo były wielkie słowa, natomiast w ślad za tym nie szła pewna forma, nie szły zachowania.
To jest... 30 lat temu robiło to wrażenie, na czymś teraz tak, myślę, teraz że nie ten, robi większego.
Ten niestety pewnym przekleństwem jest taki dostęp do mediów, który cały czas mają wszyscy posłowie, niezależnie od tego, czy te telewizje będą dopuszczone, czy nie będą dopuszczone.
Teoretycznie będą, chociaż tak, podobno tak. Z przypustkami jest
ale
jeszcze problem.
Ale weźmy pod uwagę media elektroniczne, to każdy, można powiedzieć, nie ma w czasie rzeczywistym w zasadzie może już prezentować sam siebie i swoje pomysły na chociażby na politykę i w tym sensie jakby to odbiera pewną, nie chcę mówić tajemnicę, ale powiedziałbym pewien pomysł, który byłby przemyślany. To po prostu coś się zaczęło i taką rzeczywiście tak jak pan redaktor mówi, pewna fantazja tutaj zadziałała. Tak, zacznijmy protestować, coś z tego wyniknie. Tak, po czym w pewien sposób ten brak pomysłu każdego dnia był coraz bardziej widoczny i to w zasadzie sprowadzało się do tego, że partia rządząca w jakiś sposób to komentowała, opozycjoniści przyjmowali, odnosili się do tego w różny
sposób. A potem wszystko przykrył tak. I tak Ryszard Petru.
No oczywiście.
Ostatecznie to, swoim wyjazdem.
Znaczy, to jest jakby, nie chciałbym się bezpośrednio odnosić do samego wyjazdu, ale jakby do tego, co jest jakby wokół tego się dzieje. Znaczy, to jest problem, o którym cały czas wydaje się zapominamy. To znaczy, nasz słownik, znaczy nasz język polski jest bardzo bogatym językiem, jeśli chodzi, powiedziałbym, o wyrażanie różnego rodzaju myśli. I problem polega na tym, to znowu jest problem pewnej medialności, że bardzo chętnie używamy pewnych pojęć, powiedziałbym, ostatecznych, tak? Które w jakiś sposób mają narysować tą rzeczywistość w jak najgorszych, jak najbardziej dramatycznych
barwach. I one też definiują w jakimś sensie tak. Politykę. Opozycja totalna, tak, oczywiście. Histeryczna i tak. Tym podobne
sformułowania. Używamy pewnych pojęć do rzeczy de facto błahych. I później zaczyna nam brakować trochę tego słownika, kiedy rzeczywiście coś miałoby się dziać, to jest jedna kwestia. A druga kwestia jest taka, że ktoś nas w sposób z tego słownictwa też rozlicza, tak? I nagle widzi, że to może nie jest całkowicie poważne, jeżeli ten, który uznał się liderem, który widział się jako przyszły premier, bo takie deklaracje też padały, no nagle stwierdził, że jest też człowiekiem, tak? Że nie wiem, że chce spędzić wolny czas w innym miejscu.
I też padł ofiarą tego, że media funkcjonują w zestawieniu z każdym z nas. Tak na dobrą sprawę, zwłaszcza te obywatelskie, bo gdyby tak. Nie to zdjęcie pstryknięte przez kogoś w samolocie, to podejrzewam, że nikt nawet nie zdawałby sobie z tego sprawy, że pan Petru gdzieś tam sobie poleciał, bez względu na to, z kim leciał, czy nie leciał. To nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Natomiast to był taki okres. Ludzie wyjeżdżają gdzieś na Sylwestra. Wielu naszych słuchaczy na pewno gdzieś wyjeżdżało. No tylko im nikt nie zrobił zdjęcia, nie była to jakaś kompromitująca sytuacja delikatnie dla danej osoby. Już fatalną sprawą było to, że nikt z partii nie wiedział tak na dobrą sprawę, gdzie jest lider, bo myślę, że to się do tego sprowadza. No pewnie tak. Telefon był wyłączony i kombinowali coś, pytani przez dziennikarzy na siłę.
To jest, pamiętamy te zestawienia, te zarzuty wobec prezydenta Dudy, że w sytuacji puczu czy zamachu stanu.
Tak, pojechał na narty.
Tak, pojechał na narty. Tak, i tak jakby rzeczywiście ktoś tam słusznie zauważył, jak miałbym, nie wiem, prawdopodobnie przesiadywać w parlamencie razem z protestującymi. Może to też jest jakiś pomysł, ale rzeczywiście te tłumaczenia dzisiaj Nowoczesnej, że oni są nową partią, bo chociażby pani Lubnauer tak mówiła i oni muszą pewne rzeczy się nauczyć, tak? No to jest wielka naiwność, tak? No bo tak się nie, to nie jest, powiedziałbym, szkoła podstawowa, że można się z pewnych rzeczy tłumaczyć, tak? Tu rzeczywiście jest się rzucony od razu na głęboką wodę i no i trzeba albo sobie ktoś radzi, albo sobie ktoś nie radzi, tak? I oczywiście robienie dzisiaj z Ryszarda Petru człowieka, jakby nową twarz w polityce, jest też wielką naiwnością, tak? I wiemy doskonale, że jego poprzednia aktywność medialnie również była zauważana. I teraz to jest kwestia jakby pewnej spójności wizerunku polityka, jakiego my oczekujemy jako, powiedziałbym, odbiorcy, czy biorcy treści politycznych. I wydaje nam się, że po prostu musi być zachowana pewna równowaga między tym, co mówię i jak się zachowuję, prawda? I teraz myślę, że z drugiej strony politycy zatracili, powiedziałbym, pewien taką zdolność do oceny tego, czy społeczeństwo potrzebuje takich sygnałów, powiedziałbym, bardzo potocznych, potocznego zachowania, czy jednak zachowania pewnej formy, która jest adekwatna do miejsca, gdzie
jeśli
się
forma przybiera wymiar skandalu, to jest jeszcze łatwiej łapana przez społeczeństwo, bez względu na sympatie polityczne, bo jeśli przez ostatnie dni uśmiechnięci parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości trochę pastwili się nad tym biednym Petru, który gdzieś tam poleciał, zniknął, a potem jeszcze nieudolnie się tłumaczył, wracając do Polski z całego wyjazdu, to ludzie jeszcze chętniej chwytają tego rodzaju historii. A jak coś ma jeszcze podtekst jakiś taki, nazwałbym, o wymiarze obyczajowym, delikatnie rzecz biorąc, to jest jeszcze bardziej nośne. Tylko tym powinny zajmować się tabloidy, tak na dobrą sprawę, a nie poważni parlamentarzyści. Potem mamy Mateusza Kijowskiego, który też mówi, że nie zarabiałem na kodzie, a jednak okazuje się, że są jakieś faktury, że jakieś rzeczy dla kodu wykonywał. Ja nie wiem, czy to jest skandaliczna rzecz, tak? No tyle, że wypadałoby, jeśli mówi się, że się za coś nie bierze pieniędzy, to tych pieniędzy nie brać. Tak?
To jest w ogóle, myślę, też wypadkowa tego, że każdy polityk musi sobie zdawać sprawę z faktu, że wypowiadanie kategorycznych sądów prędzej czy później narazi na śmieszność, tak? No bo ludzie, tak jak dzisiaj o tym mówimy, internety nie płoną, tak? Że wszystko pozostaje i ludzie to skrzętnie później wykorzystują. I to, co pan redaktor mówi, jakby przyłapanie kogoś na tym, no obojętnie, czy to jest skandal, czy to jest, powiedziałbym, jakaś niestosowność, to zawsze można, powiedziałbym, kogoś na tym przyłapać i wskazać mu, że nie jest tak, jak mówił, czy jakby nie jest taką osobą, na jaką się kreuje. Ale wydaje mi się, że tutaj w tym wszystkim jakby zabrakło też, powiedziałbym, pewnego wyczucia, jeśli chodzi, no bo PiS wykorzystał to oczywiście. Bo musiał, bo to jest naturalne. Że
swoją drogą zrobiono z tych wszystkich rzeczy potężną aferę. Jeśli mamy tylko takie afery w kraju, to super, to jest naprawdę
idealne. Ale wydaje mi się, że w pewien sposób zabrakło takiego wyczucia Grzegorzowi Schetynie, bo to była idealna sytuacja, w której można było powiedzieć, że pan Petru, pan Kijowski ośmieszyli ideę, powiedziałbym, protestu i w ten sposób my się z tego wycofujemy, tak? Natomiast takie, z jednej strony jednego dnia mówienie, że my jesteśmy sojusznikami, a z drugiej strony kwestia tego wystąpienia Ryszarda Petru, który mówił, że Senat powinien przyjąć poprawki Nowoczesnej i Platformy, po czym Grzegorz Schetyna to neguje. Tak widać, że z nimi też nie ma między nimi żadnego porozumienia i oni się przeciągają linę, kto ma być rzeczywiście liderem.
Jeśli sami członkowie Nowoczesnej nie mogli się z panem Petru w ostatnich dniach skontaktować, to tym bardziej nie rozmawiał z panem Schetyną na temat poprawek,
oczywiście.
Tak?
Oczywiście, także to też jest jakby, oni, można powiedzieć, trochę amuzą sobie występują i prezentują własne pomysły. Natomiast to jest tak, że pytanie otwarte, czy opozycja winna jednak grać, powiedziałbym, na jakąś jedność i na jakąś, powiedziałbym, totalność, czy jednak wykorzystywać, powiedziałbym, pewną indywidualną szansę, tak? No, trochę egoistycznie, ale biorąc pod uwagę notowanie Platformy, to można by było coś zyskać na tym, bo dzisiaj sytuacja, chociażby, nie wiem, żądania...
Platforma, która przysiadła jakiś czas temu, ja mam wrażenie, że nie ma kompletnie siły podnieść się z tego krzesła i chyba doszli do wniosku, że jest im tam wygodnie siedzieć w ten sposób i mówimy, do wyborów jeszcze dużo czasu, spokojnie, w którymś momencie się podniesiemy i zobaczymy, a jak się PiS potknie ze 3 razy, to będzie nam jeszcze łatwiej.
Ja mam wrażenie, że rzeczywiście Platforma nie wie, co się wydarzy za kilka dni i czeka, że może coś się wydarzy, tak? Może znowu ktoś coś z jakąś indywidualną akcją, jakimś happeningiem wystąpi, na którym będzie można było coś ugrać. Tak?
Swoją drogą ciekawostką jest to, że tak na dobrą sprawę wszyscy zapomnieli już o tym, jak przebiegało głosowanie nad budżetem. Ewenement absolutny w historii polskiego parlamentaryzmu. No tak jeszcze głosowanie nie było. Takich można oglądać, takich głosowań w naszym parlamencie. Wczoraj dziwnym trafem nagle pojawia się nagranie, o którym nikt nigdy nic nie wiedział. Wcześniej było powiedziane, że tego nagrania nie ma. Teraz nagle jest to też swoją drogą ciekawe, że w Sejmie nikt nie wie, która kamera co rejestruje. No, ale już abstrahując od tego, nagle pojawia się nagranie, które ma niejako usprawiedliwiać tamtą rzecz. I teraz tak, jedna strona mówi, sprawa zamknięta. Pokazaliśmy nagranie, policzcie sobie. Tak, już tam niektórzy skrzętnie liczyli, nawet wypatrywali pana Ziobrę w tym materiale, który został udostępniony. Nie każdy go dojrzał, tak? Byli tacy, którzy mówili, że to prawdopodobnie on, inni, że nie. Natomiast ta rzecz przeszła zupełnie bez echa. A to był właściwie przyczynek do tych wszystkich historii, które się wydarzyły.
No tak, bo widać, że ci, którzy protestują, już się pogubili, czy to było posiedzenie klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, czy to jednak było posiedzenie, kontynuacja posiedzenia Sejmu, tak? Czy byli wpuszczani, czy nie byli wpuszczani? No kamery pokazują, że wchodzili bez przeszkód. Oni tłumaczyli się, że ale były krzesła, nie mogli usiąść, albo nie mogli przejść, albo nie mogli
zadać pytania. A w ogóle to szli przez przypadek.
Tak, wyszli przez przypadek, a tak w ogóle to nie brali udziału, ale byli, tak, jakby kompletnie pogubili się, powiedziałbym, w tych argumentach i cały czas jakby starają się, można powiedzieć, przeciągać w swoją stronę, ale to jakby ta sytuacja pokazuje, że no, że jakby pomysłu nie było od samego początku i argumentów też nie ma, tak? I potem jest tak, że jakby dla świętego spokoju ktoś mógłby powiedzieć, dobrze, to przeprowadźmy reasumpcję głosowania i debatę, niech każdy się wypowie.
I chyba tak byłoby najprościej.
Tak, no, tak pod tym względem takim powiedziałbym gaszenia pewnych emocji na pewno tak. Tylko, że to jest, z drugiej strony jest pewien haczyk na Prawo i Sprawiedliwość, z którego on na pewno zdaje sobie sprawę. Że jeśli Prawo i Sprawiedliwość doprowadzi do reasumpcji głosowania, to przyzna, że złamało regulamin.
Oczywiście.
To są podstawowe zarzuty opozycji, że PiS łamie regulamin. Teraz w tym sensie nie wyobrażam sobie, żeby doszło do reasumpcji, bo PiS musi ponad wszelką wątpliwość udowodnić, że ten regulamin nie był złamany. Prawda?
A że niezgodności było trochę, to jest absolutnie faktem. A propos jeszcze Nowoczesnej, jedna z posłanek, widziałem jakiś czas temu, nie pamiętam nazwiska, jej wypowiedź, a właściwie kontrzdanie w konfrontacji z jednym z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, bardzo ładnie zapytała i sprytnie, czy jest pan w stanie powiedzieć mi, jak głosowałam w sprawie tego budżetu? No i niestety nie był w stanie powiedzieć, tak? No bo nikt nie wie tak na dobrą sprawę, kto i jak głosował, bo imiennie nie zostało to w żaden sposób określone, więc swoją drogą bardzo było to sprytne, tak? Bo ona się ani nie przyznała, czy głosowała będąc w tej sali, ani nie powiedziała, że nie głosowała, tak? Ale pytała, czy jej głos był ważny, czy nieważny.
Oczywiście.
To tylko to taka przepychanka.
Oczywiście, gdyby głosowała, najpewniej głosowałaby przeciw, tak? To, chyba, że ktoś by rzeczywiście dla pewnego też potwierdzenia tego, czy wszystko odbywało się zgodnie z regulaminem, od tak oddał sobie głos za budżetem. Oczywiście my się nigdy nie dowiemy, bo to nie istnieje rzeczywiście coś kontrfaktyczne. My się nie dowiemy, czy w tym całym sporze i w tej sytuacji, poczynając od posła Szczerby, czy chodziło o ustawę budżetową, czy jak niektórzy uważają o ustawę ubekizacyjną.
A może po prostu poniosło pana marszałka Kuchcińskiego i tyle.
Tak, także to są, mówię, to jakby możliwości tłumaczenia tego jest naprawdę wiele i ja też raczej skłaniałbym się ku temu, że to była zbieg pewnych okoliczności, przypadek, których nikt nie przewidział, prawda? To był przypadek, który po prostu zaniósł nas wszystkich za daleko i dzisiaj po prostu musimy sobie z tym poradzić. Natomiast wydaje mi się, że oczywiście powinniśmy oczekiwać pewnej jakości klasy politycznej, czy naszych przedstawicieli, tak? No bo jakby na to nie patrzeć, to są nasi wybrańcy, to są reprezentanci suwerena. Każdy, myślę, że w miarę możliwości może tam odnaleźć, powiedziałbym, tych, którzy reprezentują jakiś jego punkt widzenia i w tym sensie no oczywiście hucpa jest widowiskowa medialnie, ale musimy sobie zawsze zadać pytanie, ale co dalej, tak? Czy teraz, nie wiem, będziemy się bawić w blokowanie
sobie. I kto o tej hucpie będzie pamiętał, bo mam wrażenie, że jeśli spotkamy się tu za 12 miesięcy i weźmiemy, zapytamy przypadkowego przechodnia na deptaku, co wydarzyło się rok temu w Sejmie, to jeśli ktoś coś będzie pamiętał, to że Petru gdzieś poleciał z jakąś tam posłanką, bo jej nazwiska nikt nie będzie znał i to, że jakieś kanapki ktoś zamówił i mamy wielką aferę kanapkową, a poza tym wymiar jest tego żadny. I tak ten budżet byłby przyjęty,
Niewątpliwie osiągnęliśmy coś znaczącego, jeśli chodzi o wizerunek Polski, no bo do tej pory opozycja mówiła, że to Prawo i Sprawiedliwość ośmiesza Polskę, a teraz można powiedzieć, że już jedni i drudzy zostali w odpowiedni sposób opisani przez zachodnie media i wszystkim się już oberwało.
Na razie jest śmiesznie, dobrze, że nie jest strasznie jeszcze.
No tak, także w tym sensie, no oczywiście, no jeżeli ktoś, ja myślę, że politycy dawno już zapomnieli o, jak powiedziałbym, jakiejś takiej powadze i samych siebie, i miejsca, które reprezentują, i tego, co się może wydarzyć, bo tak naprawdę tutaj każdy, myślę przede wszystkim o opozycji, oni zastanawiałem się nad tym, że co się może wydarzyć, tak, a może dojdzie do wcześniejszych wyborów, a może ktoś się podda, tak, a może ktoś zrezygnuje, no w sumie nie zaszkodzi, prawda?
Poza tym przewrotnie wszyscy mówią o tym, że powinno się odbudowywać klasę polityczną, że brakuje nam polityków takich, o których można byłoby powiedzieć, że to mężowie stanu, a potem sami
Nie, z tym jest problem, no bo zwróćmy na to uwagę, to począwszy od partii rządzącej, gdzie mamy dominację prezesa i to chociażby od wielu miesięcy, o czym mówi chociażby profesor Staniszkis, że w pewien sposób wyeliminowano osoby, które w jakiś sposób stanowiłyby pewną równowagę taką koncepcyjną dla Jarosława Kaczyńskiego i pozostał ten zakon PC. Ludzi, którzy są, no nie, jeśli ktoś jest przez 20 lat wierny, no to nie oczekujmy od niego, że on jakby nagle wystąpi z niesamowicie, powiedziałbym, indywidualnym pomysłem na politykę. Są intelektualiści w PiS-ie, oczywiście część z nich odchodzi albo się waha, albo
jest, no,
gdzieś,
panu
albo jest gdzieś, tak, albo jest gdzieś indziej, myślę tutaj chociażby o profesorze Krasnodębskim czy Legutce, którzy są w Parlamencie Europejskim. Także to też nie jest tak, że oczywiście, że... Ale takie osoby są po prostu gdzieś dalej.
Ale Ryszard Czarnecki też jest w Parlamencie Europejskim, a przynajmniej być powinien. No, mam wrażenie, że przez cały czas jest gdzieś tutaj, chociaż ostatnio gdzieś zniknął. Może wyjechał.
No, oczywiście to są takie, powiedziałbym, barwne postaci, które w mediach może dobrze wypadają i widać to, że partia w pewien sposób buduje też swój wizerunek, tak, swoją
życie popularność. Będzie toczyć się dalej. Skończmy ten temat i porozmawiajmy o czymś zupełnie innym. Aczkolwiek to jest rzecz, która też na pewno elektryzowała w ostatnich dniach przynajmniej część społeczeństwa. Zmasowane ataki, to może źle powiedziane, ale ataki na budki z kebabami, tak? Bez względu na to, kto by prowadził interes akurat w tych miejscach. Pojawiali się jacyś dziwni ludzie, którzy gdzieś wybijali szyby, tak? Gdzieś, gdzie dochodziło do rękoczynów. Potem mamy nieszczęśliwie zakończoną bójkę w Ełku i eskalację takich, powiedziałbym, bardzo radykalnych nastrojów. I stawianie znaku równości. Ktoś sprzedaje mięso w bułce, znaczy, że Arab, znaczy, że ISIS, znaczy, że powinien uciekać z naszego kraju. Można do tego podejść racjonalnie? Czy można powiedzieć, że w pewnym sensie na głupotę ludzką nie ma rady?
Chodzi o to, żeby przede wszystkim ludzie zachowywali się w miarę racjonalnie, tak? I pewnego rodzaju wynaturzenia są charakterystyczne, powiedziałbym, dla każdej społeczności.
Naturalnie. Do tego nikt nie ma wątpliwości. Tak,
statystyki policji pokazują, że póki co z tym, powiedziałbym, takim trochę, powiedziałbym, etnicznie motywowanym taką motywowaną niechęcią społeczeństwa nie jest tak źle, powiedziałbym, w Polsce.
Aczkolwiek ona jest permanentna, tak na dobrą sprawę, tyle, że jakiś czas temu nie można było tego przykryć walką z radykalnym islamem, nawet jeśli to nie dotyczy islamistów, tylko tak jak w przypadku jednej z tych budek ludzi z Indii, czyli coś zupełnie innego. Ale pamięta pan, że bywały czasy, że znajdowały się grupki, które tłukły gdzieś Rumunów czy Cyganów rumuńskich, którzy gdzieś przesiadywali w centrach miast i dużo tego typu historii działo się rzeczywiście.
To jest problem. W moim przekonaniu, chociażby zatrzymując się przy sprawie Ełku, tak patrząc z perspektywy tego, który raz sprawuje władzę, ale również z perspektywy, powiedziałbym, wymiaru sprawiedliwości. W moim przekonaniu każdy, który w tej sytuacji zawinił, powinien ponieść konsekwencje. Dosłownie każdy.
Tak?
To nie jest tak, że ktoś pozbawił życia, tak? Bo to był ktoś, kto do pewnych sytuacji doprowadził. Tak? To były zachowania później z tym związane, akty wandalizmu, akty, powiedziałbym, nielegalnych zgromadzeń i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że tu pod każdym względem państwo powinno pokazać, powiedziałbym, pewną skuteczność i w miarę możliwości każdego rozliczyć, tak, z tego, co się wydarzyło. Na pewno nie życzylibyśmy sobie eskalacji tego typu, bo mówiąc całkowicie prosto, jeżeli ktoś przyjeżdża tutaj i uczciwie zarabia na chleb, tak to nazwijmy, tak? Nie ma żadnego powodu, czyli w pewnym sensie asymiluje się. To, co on sobie myśli, to jest jego prywatność.
Nie brakuje obcokrajowców prowadzących interesy w Zielonej Górze.
Wiemy doskonale, że to od lat ma miejsce. W tym sensie jakby eskalacja jakichś, powiedziałbym, niechęci, negatywnych zachowań jest jakby totalnie nieuzasadniona, tak? Wobec tego. Oczywiście, gdybyśmy mieli do czynienia, powiedziałbym, tutaj z taką falą uchodźców, jaka jest chociażby w Niemczech, tak? Ludzi, którzy negują, powiedziałbym, prawa, które obowiązują obowiązują w naszym państwie, to jest coś zupełnie innego. Tak? No, jeżeli ktoś te prawa, tym prawom jest w pewien sposób wierny.
Funkcjonuje jak każdy inny, płaci podatki, tak, zachowuje się jak Polak. Tak?
Także w tym sensie to jest całkowicie naturalne. Ja podałbym jeszcze jeden przykład. Trochę, on nie jest związany z budką z kebabami, ale jest bardzo mocno zastanawiający. To jest kwestia powiększenia miasta Opole. Rzecz idzie o gminę, która znajduje się na terytorium elektrowni Opole. I nagle pojawiają się argumenty, że to mniejszość niemiecka, tak? Czyli nagle jakieś nieuzasadnione w ogóle aberracyjne pomysły w stylu, że nie wiem, będą jakieś roszczenia terytorialne, tak? Że
chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze i o podatki, które będą wpływać do kasy miasta. Banalne.
To jest absolutnie naturalne, że jest jakaś mała, zamożna gmina, która nie chce się łączyć z kimś, bo to wpłynie, powiedziałbym, na ich zamożność, tak? Oczywiście wyciąganie tutaj takiego argumentu etnicznego jest totalnie pozbawione sensu, bo zapamiętamy o jednej rzeczy. Mniejszość niemiecka to są legalni obywatele polscy, tak? Jeżeli teraz państwo będzie nielojalne wobec swoich obywateli, no to co to jest za państwo? Można by sobie zadać pytanie, tak? Że nagle państwo będzie wybierać, kto jest lepszym obywatelem, bo ktoś jest rdzennym Polakiem, a ktoś przyznaje się do tego, że jest mniejszością niemiecką, tak? W tym sensie, jeśli ktoś jest wierny naszym regułom, jeśli ktoś jest już przede wszystkim obywatelem polskim, no to winien być traktowany przez to państwo jednakowo, tak? Jeśli ktoś przyjeżdża i, mówię, spełnia kryteria, funkcjonuje zgodnie z prawem, też nie ma powodu do tego, żeby go na przykład nie otoczyć go ochroną, tak? Czy jakby nie pozwolić mu normalnie funkcjonować. No oczywiście my nie uniezależnimy się od takiej sytuacji, że ktoś bardzo łatwo stawia znak równości między ISIS a kebabem, tak? I w tym sensie szuka potencjalnych terrorystów. No bo ten rodzaj myślenia niestety funkcjonuje, co znowu nie oznacza, że nie powinniśmy na pewne zagrożenia wskazywać, czy jakby, nie wiem, upierać się w poprawność polityczną, żeby, powiedziałbym, pewnych rzeczy nie eskalować. Oczywiście, no tutaj potrzeba bardzo wielkiej edukacji i pewnego wielkiego wyczucia przede wszystkim tego, co jest i też zdania sobie sprawy z tego, jakim jesteśmy państwem, na jakich wartościach to państwo było budowane. Zapominamy często, że my jesteśmy państwem katolickim czy państwem chrześcijańskim w sensie kulturowym, tak? To jest coś, co nas ukształtowało. To nie chodzi nawet o religijność.
Tylko
tak?
Okazuje się, tak, że tą kulturę można sobie bardzo różnie interpretować, a jeśli ktoś ma radykalne podejście do tematu, to jeszcze bardziej radykalnie sobie tą naszą tradycję i kulturę w jakiś sposób omawia i przyswaja i potem w myśl tego działa. Swoją drogą państwo zareagowało na to, co się wydarzyło, bo nawet w Zielonej Górze wszystkie te lokale gastronomiczne, w których obcokrajowcy pracują czy prowadzą swoje interesy, wczoraj miały okazję być odwiedzane bardzo często przez patrole policji, co oznacza, że pewnie poszedł sygnał z góry, bo nie sądzę, żeby to była radosna twórczość nowego komendanta miejskiego policji, tylko pewnie poszedł sygnał, żeby uważać na tego.
To niestety sytuacji. Tak to działa, jakby w dwie strony, tak? Pamiętajmy, że jeżeli zagrożenie jest z którejkolwiek ze stron, no to jednak siły porządkowe, tak, czy służby mundurowe muszą się pojawić, żeby jakby dać sygnał, że tutaj prawo nie może być łamane, tak? I mówię, prawo chroni jedną i drugą stronę tutaj i o tym powinniśmy pamiętać i w tym sensie to dobrze.
I tego sobie życzyć w całym 2017 roku, żebyśmy czuli się w naszym własnym kraju bezpiecznie. Dr Łukasz Młyńczyk, Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję serdecznie za rozmowę.